Witam Was serdecznie, bracia i siostry, chwała Bogu. Z samego początku chciałbym zapytać się, ile mam czasu? Ile macie czasu?
Wystarczająco.
Chciałbym podkreślić to, co brat wspomniał w modlitwie, brat pastor. I chciałbym, abyście naprawdę nie widzieli mnie tutaj dzisiaj. Ale kogoś innego to jest o wiele ważniejszy. Wy wiecie, o czym mówię. Ktoś jest ważniejszy, jeżeli goście. To jest taki gość, że czasami on niewidoczny naszym oczom, ale nasze serce jego czuje. I wy wiecie, o czym ja mówię. Kto ma społeczność z Panem, w waszym osobistym życiu, czy duchowym, wy wiecie, co to jest obecność Boża i dotknięcie łaski Bożej. I jak to dobrze, gdy my to odczuwamy. Ja bym chciał, aby Duch Święty dzisiaj obrócił naszą uwagę na Bożego Syna, który tak drogi naszemu sercu. Nigdy nie myślałem, że będę w Jastrzębiu. Nigdy, nawet jadąc tutaj, nie wiedziałem, że taki nawet czas będzie. I gdy taka możliwość się zdarzyła, dziękuję bratu przełożonemu, że no, zaprosił nas i akurat miałem dzień taki wolny dzisiaj. Mówiłem do brata, pojedziemy, zobaczymy tych braci, sióstr, poznamy się z nimi. Przepraszam też za moją biedną polszczyznę, bo już tyle lat jestem za granicą, że trochę mi już słowa uciekają i troszkę gramatyka może nie jest taka, jak powinna być. No ale jeszcze się mogę domówić. Jeszcze mnie za 2 złotówki nikt nie sprzeda. Ja bym wczoraj tak myślałem, Boże, co tym ludziom powiedzieć? Siedziałem nad Słowem Bożym, bratowa moja mówi, no tyś dość długo nad tą Biblią siedział wczoraj. I wiecie, dzisiejszy czas chciałbym podzielić się z wami takimi rzeczami, które nie są teorią, ani nigdzie z książki nie wyczytane, ale takimi świadectwami, o których może nawet nie słyszeliście, o których ja wiem i ludzi tych znam, co czyni Bóg w życiu ludzi wierzących. Chcecie o tym słyszeć? A wiecie, dlaczego chcę się tym podzielić? Żeby utwierdziła się wasza wiara i mocniej i głębiej, żebyście kochali swojego Pana. To jest cel tego słowa dzisiaj. Chcecie słyszeć? Dobra. I w tym wszystkim troszkę powiem o sobie, bo nie znam was, a wiecie co, że dobrze, że was nie znam. Dobrze. Ja bardzo lubię, jak gdzieś przyjeżdżam do zboru, nie często, ale wyjeżdżam. I dobrze, gdy ja nie znam ani o zborze, ani o pastorze, ani o problemach, bardzo dobrze. Wtedy bardzo wolno się usługuje. A gdy tam ktoś z boku coś podkręci troszkę, wiecie, to może być kaznodzieja troszkę wpływowy lub na jakiś temat tam podścieli coś. Ja to nie lubię. Ja lubię, kiedy Pan daje słowo i kaznodzieja nie wie o niczym i on mu przedaje słowo i wtedy on jest wolny i ludzie, kto ma wziąć co do swojego serca, to weźmie. Ja dzisiaj będę też wspominał niektórych przeżycia, które z mojego osobistego życia. Tak, żebyście utwierdziła się wiara wasza. Chcę powiedzieć naprzód, że wyjechałem właśnie z tych terenów w 75 roku. Wielu z was na pewno jeszcze się nie urodziło w ten czas. A może się urodziliście, nie wiem. Niektórzy byliście już może młodymi, a niektórzy z was może nie byliście jeszcze urodzeni. Ale w ten czas, jak raz byłem w młodzieży, nawróciłem się, byłem z domu wierzącego, ale nawróciłem się tak serdecznie sam, bo wiecie, że Bóg nie ma wnuków. U Boga wnuków nie ma, u Niego są dzieci. Prawda? I nawróciłem się w 67 roku w jesieni. W jesieni. To już była, zdaje się, listopad. I to był dzień mojego nawrócenia właśnie tu na terenach bielskich. Choć mój tato i mama byli wierzącymi, ale my jako młodzi już zaglądaliśmy do świata, coś nam tego, ale rodzice się modlili i Pan Bóg przez Ducha Świętego wiedział, jak przyprowadzić nas do siebie. Także z moich młodych lat ja jestem wierzący i dziękuję Bogu, że taki czas był w moim życiu. Bo jakby tak nie było, to ja nie wiem, czy ja bym dzisiaj w ogóle tu był i czy bym był żywym. Także czas przebudzenia na Śląsku Cieszyńskim, 60. lata, 67, 8, 9. Wiele ludzi przychodziło do Boga w ten czas. Młodych ludzi myśmy świadczyli po górach i po tych miasteczkach i wioskach. Modliliśmy się, ludziom Ewangelii żeśmy rozdawali. Do kościoła żeśmy ich prosili, żeby przychodzili. Ludzie się nawracali. Pan Bóg odkrywał im oczy na swoje własne życie. Oddawali się Bogu, ludzie płakali. Ja byłem tego świadkiem. I w tym wszystkim ja poznałem osobiście Jezusa Chrystusa, swego Zbawiciela i zobaczyłem, że jest żywy Bóg, którego ja nie znałem. Można być religijnym i nie znać Boga. Wiecie, za czasów Pana Jezusa było bardzo dużo religijnych ludzi. Tylko garstka była wybranych apostołów, których On wybrał, a to wszystko byli ludzie z wielkimi księgami Mojżesza i chodzili, myśleli, że są religijni ludzie. Ale religia nie zbawia. Zbawia wiara w Jezusa Chrystusa. Amen. I niech Pan Bóg utwierdzi Was i Waszą wiarę. Ja będę dzisiaj się dzielił Słowem Bożym z Wami razem. Odkryjcie ze mną razem Dzieje Apostolskie. 20 rozdział. I takie ciekawe słowo przeczytamy, które żeście nieraz czytali. I to będzie usługa taka więcej w takim sensie świadectw. I temat tego będzie: Bóg szanuje słowo swojego sługi. Chcę Was spytać, czy jesteście służebnicami, dobrze mówię? Służebnicami, służebnica, tak? I sługami Bożymi. Czy jesteście nimi, czy wątpicie w to? Powiedzcie, tak czy nie? No komu służymy? Panu Bogu, prawda? Jesteśmy sługami Bożymi. Służymy Bogu, Panu Jezusowi Chrystusowi. My Jemu służymy, chcemy Go kochać i chcemy żyć tak, jak pisze Ewangelia. Więc ja będę mówił na ten temat: Bóg szanuje słowo swojego sługi. Jesteśmy sługami Bożymi. Także to słowo dzisiaj niech nam nie zwróci naszą uwagę: Boże, ile nam jeszcze brakuje, żebyśmy się przybliżyli do Ciebie i żyli tak, jak Ty chcesz. Czytamy Boże Słowo, 20 rozdział Dziejów Apostolskich, od 7 wiersza do 12. Macie Biblię, możecie odkryć Nowy Testament i ze mną razem naśladować Boże Słowo, które pisze tak. Ewangelia, która jest jedna na całym świecie, i z niej czytamy. A pierwszego dnia po sabacie, to jest po sobocie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, to jest apostoł, który miał odjeżdżać nazajutrz, przemawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy. A było wiele lamp w sali na piętrze, gdzie się zebraliśmy. A pewien młodzieniec imieniem Eutychus siedział na oknie i, będąc bardzo senny, gdy Paweł długo przemawiał, zmożony snem spadł z trzeciego piętra na dół i podniesiono go nieżywego. Lecz Paweł zszedł na dół, przypadł doń i, objąwszy go, rzekł: nie trwóżcie się, on żyje. A wróciwszy się na górę, łamał chleb i spożywał i mówił długo aż do świtania. I tak odszedł. Chłopca zaś odprowadzili żywego i byli mi niezmiernie ucieszeni. Ja wiem, że nieraz żeście czytali to miejsce. Kto czyta Ewangelię, a powinniśmy ją czytać każdy dzień, to miejsce Bożego Słowa wy żeście czytali. Co się tu stało? Paweł przed odejściem głosi słowo w Troadzie i widzimy, że gdy on mówił, to było na piętrze, było wyżej, oni się zebrali i gdy on przemawiał Boże Słowo aż do północy, to było długo, lampy były na piętrze i tak dalej, oni się zebrali i pewien młody człowiek siedział na oknie i, będąc bardzo znużony snem, gdy Paweł długo przemawiał, on zasnął, upadł i, znaczy, zabił się, inaczej mówiąc, podniesie go nieżywego. I wiecie, co się stało? Paweł szedł i powiedział: nie tłuszcie się, on żyje. Ten człowiek miał autorytet Boży i wrócił na górę, łamał dalej chleb, chłopca odprowadzili żywego i niezmiernie wszyscy byli ucieszeni. Drodzy kochani, wielu ludzi dzisiaj słucha Ewangelię. Wielu ludzi słucha dzisiaj Boże Słowo. Ale chcę też powiedzieć, że wielu ludzi dzisiaj siedzi na oknie. Wielu ludzi dzisiaj siedzi na oknie. Ja zaraz chcę powiedzieć, co to znaczy. Wielu ludzi siedzi na oknie i co jest w oknie? Na oknie jest widok na zewnątrz i na wewnątrz. To jest przykład chrześcijan, którzy siedzą i zaglądają w świat, i zaglądając do zboru. Żyją ze światem i chcą żyć ze zborem. I takie życie doprowadzi do niedobrego stanu wewnętrznego. I gdy chrześcijanin, który zagląda w świat, chce służyć Bogu, to skoncentrować się na Bogu bardzo trudno. Bardzo trudno. I on nie może. I dlatego, gdy chrześcijanin całym sercem i duszą i ciałem i swoją wiedzą i uwagą nie jest w Bogu i w zborze, jego uwaga nie jest na Chrystusie i na Jego Królestwie, to ja chcę powiedzieć, że i na Królestwie Jego dzieci, to taki człowiek popada w duchowy sen i koniec może być bardzo tragiczny. Ja dużo takich ludzi widziałem. I Pan Jezus w 13 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza w jednym z podobień daje, że ziarno padło na dobrą glebę. Ale i padło i nie taką dobrą glebę. A tam kruki wydziobały, a tam staranie o świat i rzeczy się zadusiło słowo i to słowo stało się bez pożytku. Znacie to? Miejsce Bożego Słowa, 13 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza? Tam dużo podobieństw jest. To słowo stało się bez pożytku. Dlatego Ja króciutko wstęp robię do tego tutaj, że nie będziemy siedzieć na oknie. Będziemy słuchać Boże Słowo całe nasze życie i być uważnymi do tego, co mówi Bóg przez Twoje święte Słowo, żebyśmy duchowo nie umarli. Duchowo nie umarli, dlatego że chcę powiedzieć, że można żyć i być martwym. Człowiek może żyć i być martwym. Dzisiaj takich dużo ludzi jest. Człowiek jest żyje i Biblia mówi o takich ludziach, że oni mogą żyć i być martwymi. Zwracamy uwagę na wiersz 10. Paweł szedł na dół, przypadł do nich, objąwszy go i powiedział, nie twórzcie się, bo on żyje. Tyle nam Ewangelia mówi o tym incydencie, gdzie młody człowiek się zabił i apostoł Paweł, wybrany Panem Jezusem, z autorytetem, sługa Boży, Bóg szanuje jego słowo i na pewno uczynił to, pomodlił się, czy położył ręce na jego, Biblia to nie mówi, ale Paweł szedł i objąwszy go, ten człowiek ożył. Bóg szanuje słowo swojego sługi. My jesteśmy jego sługami. Pamiętacie brata Byla Labockiego, który kto był w Czechach, to ja tłumaczyłem go z języka angielskiego, kto był, to pamiętacie? Oni mieszkali w Paragwaju i jego ojciec był pastorem zboru długie lata i gdy oni byli w Paragwaju, wyjechali z Białorusi w 30-tych latach, tam nie było tak prosto. Dzisiaj tam jest fajnie, a w ten czas oni karczowali tam lasy, tam pracowali i ciężko pracowali. I żeby gdzieś tam do lekarza pojechać, to było prawie możliwe, ale trzeba było konie zaprzęgać, jechać gdzieś kilometrami i tak dalej. I ludzie spolegali na Bogu. I mówi, że dwóch braci tam, czy drzewo rąbali, czy coś rąbali, jeden z nich się kierował, odrąbał palca. I brat Bill, czy William, ja znam to świadectwo i znam jego ojca i znam tego brata. Oni jeszcze żyją w Stanach. I odrąbał palca i co? Kawałek palca leży na ziemi, co robić? Konie zaprzęgać? Póki co to jest po prostu już trudno. Ten jego ojciec, on do dzisiaj, on ma 90 lat, to jest człowiek modlitwy. On wziął tego palca, przyłożył do tego palca, zawinął szmatką, wiązał to i pomodlił się. Nie ma innego wyjścia. On się pomodlił. I ten palec do dzisiaj pracuje. Ten człowiek jest. Ja go znam. Bóg szanuje słowo swojego sługi. Ja wam mówię o rzeczach dzisiaj, które nie w książce napisane, a to są rzeczy, które przeżyte. Bóg szanuje słowo swojego sługi. I to są rzeczy bardzo ważne. Ludzie powinni żyć z Bogiem i być w bliskości z Nim. To było wiele lat temu. Przyjechał Oral Roberts do Kanady, do Toronto i głosił słowo w wielkiej sile. To był kaznodzieja bardzo silny w swoim czasie. I gdy on głosił słowo Boże, aż mury się trzęsły. Narodu tyle ludzi, bardzo dużo było ludzi. I Bóg uzdrawiał wiele chorób. Wiele chorób uzdrawiał. Ludzie z chorobami różnymi. Pan Bóg uzdrawiał ludzi. I jedna kobieta była bardzo chora, chciała być uzdrowiona. I ona podeszła do niego i ona mówi, ja jestem chora, ale ja nie mam wiary. A on mówi, ale ja mam wiarę. Bóg szanuje słowo swojego sługi. Zrozumiecie, co ja chcę dzisiaj wam powiedzieć. Zwrócić waszą uwagę na Chrystusa i na naszą służbę dla Niego. I ona została uzdrowiona. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na Eliasza, męża Bożego, Starego Testamentu. Ja nie będę może o tym czytał, tylko napomnę. Pierwsza Królewska, 17 rozdział, możecie w domu sobie to przeczytać. I on powiedział, że nie będzie deszczu i nie było deszczu. I napisane, apostoł Jakub mówi, że Eliasz był takim człowiekiem jak my. Tak pisze, bracia, nie? Siostry, czy nie? Czy nie czytacie o tym? Eliasz był podobny nam. Powiedział, że nie będzie deszczu i nie było deszczu. Bóg szanuje słowo swojego sługi. I Bóg tak uczynił. I nie było. I Bóg posyła jego do potoku Kerit, tam na wschód, i on tam idzie. I Bóg rozkazuje krukom, aby jego karmiły, i te kruki go karmią. I na skutek tego, że nie było deszczu, potok wysycha, woda wysycha, siedzi prorok, mąż Boży, posłany Bogiem. I Pan mu mówi, wstań i idź do wdowy, która będzie ciebie karmiła. I aby go żywiła. I my o tym czytamy w tym samym rozdziale. I dom przychodzi, on widzi kobietę, która zbiera drzewa, aby coś tam, jakiś ogień bliźniaczy rozpalić. On mówi do niej, daj mi się napić. Ona mówi, że ja dam się napić. I ona idzie, żeby dać mu coś się napić. A on mówi, przynieś mi jeszcze coś zjeść. A ona mówi, Ja więcej nic nie mam, garstkę mąki i troszkę oliwy. I idę, aby pozbierać drzewa, aby spalić, rozpalić ogień i spiec ostatni placek, czy jakąś potrawę i ja, i syn mój, i umrzemy. Więcej nie ma nic. I Bóg wysyła człowieka do tej wdowy, żeby ona karmiła. I wiecie, co się dzieje? Gdy patrzycie na Boże Słowo, gdy ten mąż Boży przyszedł tam, ja mam na myśli cały czas, że Bóg szanuje słowo swojego sługi. On mówi, że mąka w garcu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie. I ona zrobiła, ale on powiedział, przynieś pierw dla mnie przynieś, a potem sobie i synowi zrobisz. I ona była posłuszna temu, co ten mąż Boży powiedział. I gdy ona poszła tam, napisane, że mąka w garcu nie wyczerpała się, oliwy w bańce nie zabrakło według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. Bóg szanuje słowo swojego sługi. I to jest cudowne. I w tym samym rozdziale czytamy, że po tym, co się stało, gdy ona doznała tej łaski od Pana i cud Boże zobaczyła, umiera jej syn. Ona mówi, coś ty zrobił. Ty przyszłeś tylko dla mnie na kłopot. Żeby wspomnieć moje przeszłe grzechy, dlaczego tak się stało. I czytamy także, że umiera ten i Eliasz się modli do Boga w 17 rozdziale. On się modli do Boga i my czytamy, że Bóg wraca duszę temu młodemu chłopcu. Bóg wysłuchuje modlitwę swojego sługi i wraca duszę do tego chłopca. Jaka ta kobieta była wdzięczna. Bóg szanuje słowo swojego sługi. Ja bym chciał, aby te słowo dzisiaj zbliżyło nas do Pana bliżej i żebyśmy chodzili z Nim święciej i lepiej i bliżej, żeby na nasze modlitwy odpowiadał Bóg. Ja to mam na celi, żeby w Twojej modlitwie osobistej czy zborowej, żeby na Twoją modlitwę odpowiadał Bóg. Wiecie, ja nie jestem zainteresowany Bogiem, który jest martwy. To mnie absolutnie nie interesuje. Na to nie mam czasu. Mnie interesuje żywy Bóg, który ma do czynienia ze swoimi dziećmi. I On odpowiada na ich modlitwy. Rozumiemy się? To są fajne sprawy. I o tym czytamy w Bożym Słowie. To nie jest teoria. Musimy wejść w głębie Bożych błogosławieństw. I On będzie błogosławić. Na Ukrainie było jedno małżeństwo. Jak ja znam, byłem parę razy na Ukrainie. Raz byłem parę razy przez parę lat. Byłem zaproszony raz, żeby ożenić młodą parę w Nowogrodzie Wołyńskim, żeby dać im ślub tam. I stamtąd zaprosili mnie do miasta Sarny i tam żeniłem dwie pary na raz. To było na Polesiu, młodych ludzi. No i dużo było ludzi, no znajomi się z ludźmi, młodzieży dużo, ludzi dużo i tak dalej. I tam jest jedno małżeństwo i to małżeństwo nie miało dzieci. Nie miało dzieci. I był jeden brat u nich w gościach i siostra jemu mówi, że my nie mamy dzieci. A brat mówi do niej, a gdzie twój mąż? A ona zawołała jego. Brat położył na nich ręce, pomodlił się skromną modlitwą. Nic on tam ani nie krzyczał, ani coś nie. Pomodlił się w imieniu Pańskim i powiedział tej siostrze, przyszleś mi fotografię. I pojechał. Przeszedł pewien czas i siostra mu przysyła fotografię z córeczką Oksaną. Ja chcę pokazać na faktach życiowych, że Pan wysłuchuje, czy szanuje słowo swojego sługi. Amen. Bóg szanuje słowo swojego sługi. Ja wam ciekawe rzeczy dzisiaj opowiem. To, z czym ja miałem trochę do czynienia, co ja osobiście widziałem. Ja, przedstawiacie sobie, jaka ta rodzina była zadowolona? Jaka ta mama była szczęśliwa, jak ten tata się cieszył? I chcę powiedzieć, że gdy czytamy Słowo Boże o Elizeuszu już, i gdy była znowuż wdowa w życiu Elizeusza i ona mówi do niego, pomóż mi, bo ja jestem w kłopocie. Ja jestem w długu, a sługa twój umarł i przyszedł ten komornik, ja mogę tak powiedzieć, i żeby zabrać moich synów, bo ja nie mogę z długiem wypłacić. Pomóż dla mnie. I on mówi do niej, a co ty chcesz, co ty masz? On mówi, ja tylko mam troszkę oliwy. On powiedział, idź za mnie swoje drzwi swoimi synami i nalewaj tą oliwę. Pożycz naczyń. I ona pożyczyła tych naczyń u wszystkich sąsiadów i zamknęli drzwi, zaczęli nalewać. I gdy już ostatnie naczynie, mówi, jeszcze daj, bo się leje. On mówi, już nie ma. Już więcej nie ma czym się nalać. I zatrzymała się oliwa. I powiedział, mąż Boży do niej, idź to sprzedaj i zapłać twój dług. Znacie tą historię? Bóg szanuje słowo swojego sługi. Bóg szanuje słowo swojego sługi. I ta kobieta była szczęśliwa. I potem Elizeusz przebywał u Szunamitki. To była bogata kobieta. Oni jej dali tam pokój na górze i dla niego on tam często zachodził i tak dalej. I też stała się sytuacja, że on chciał się odwdzięczyć za gościnę. My jesteśmy ludźmi. Ktoś dla nas dobrze, dużo dobrego zrobił. My chcemy się czymś odwdzięczyć. Jesteśmy ludziom wdzięczni. On mówi, co ja mam dla ciebie zrobić? Czy wstawić się do króla? Czy wstawić się do generała? Coś zrobić? Ona mówi, nie trzeba. A sługa mówi, ona nie ma syna. Oni nie mają dzieci. On ją zawołał i mówi, za rok o tej porze będziesz miała syna. Będziesz miała potomstwo. I tak się stało. I Bóg liczy się ze słowem swojego sługi. I tak się stało. My czytamy o tym w drugiej Księdze Królewskiej. Ja już nie będę otwierał, tylko napominam o tym. Ja wam chcę dać świadectwo. Ja o tym bardzo mało mówię, ale dam ze swojego życia wam świadectwo. I żebyście wiedzieli, że ja służę Bogu nie dla oka ludzkiego i tego nigdy nie chciałem, ale z bojaźni Bożej, bo widziałem, co czynił Bóg w życiu ludzi wierzących. Moja żona przyjechała ze Stanów w 1974 roku i myśmy się tak poznali krótko na tych terenach, może 2-3 dni pojechała i tak zaczęliśmy pisać jedno do drugiego i tak się stała nasza znajomość. W 1975 ja wyjechałem i chcę wam powiedzieć to świadectwo, ja jego często nie mówię. I w tym samym roku w Stanach myśmy się pobrali i wiecie, jak każda młoda rodzina, szczególnie młode żony, chcą mieć potomstwo, chcą mieć dzieci i tych dzieci nie było jakiś czas. I ja wam chcę powiedzieć, co Pan uczynił w naszym życiu. Jest wiele młodych między wami, nie wiecie, co przed wami jest. I to wam dopomoże, żebyście patrzyli na Pana, bo nikt nie może nic gwarantować. I ona bardzo, moja żona to bardzo przeżywała. Rok, dwa, 2,5 do 3. Ona bardzo przeżywała. I poszła do lekarza, jak skracam, i lekarz tam coś się leczyła i tak dalej, do kliniki kobiecie, i tak dalej. I powiedzieli jej, że u was dzieci nie będzie. I ja byłem w pracy, przyszedłem do domu i żona mówi do mnie, nie ma żony, ona gdzieś, nie wiem, gdzie ona, w kuchni nie była. Ja poszedłem do sypialni, a ona tam w szafie coś sprzątała. I ja mówię, mama, co tak ciebie dzisiaj nie widać, nic z tego. Ja tak więc zacząłem rozmawiać, a ona wybuchła płaczem. I płacze, powiedział lekarz, powiedział, że mu dzieci nie będziemy mieć. I płacze, że ja nie wiem, ja starałem się, nie wiem, co robić. Z tego wszystkiego mi się żal i zrobiło i mówię, objąłem, mówię, wiesz co, u lekarza nie ma ostatniego słowa. Ostatnie słowo ma Jezus Chrystus. Ostatnie słowo jest u Boga. Amen? Myśmy się zaczęli modlić, ja mówię, Helen, będziemy się modlić. Nie ma drugiego wyjścia. Lekarze powiedzieli, koniec. Modlimy się do Boga. Panie, daj łaskę. I zaczęliśmy się modlić i jeszcze przyjechaliśmy do Polski na krótki czas. W tym czasie moja mama była chora. Odwiedziliśmy tutaj w Bielsku, pojechaliśmy z zachód, gdzie moja siostra mieszkała, na zachodnim, części kraju. I tam też był zbór wierzący i tak dalej. I pojechaliśmy i o naszym problemie jeszcze nic nikomu nie mówiliśmy. Na taki temat nikt nie chce dzisiaj rozmawiać. Jeżeli młodzie małżeństwo ma jakiś kłopot, nikt nie chce mówić na ten temat. To są intymne sprawy, nikt nie chce o tym mówić. A serce boli, a w sercu płacz, Boże, dlaczego, a tak dalej, tak dalej. I modlimy się do Boga i modlimy się i tego. Pojechaliśmy do domu i za jakiś czas u mojej siostry w Polsce zachorował jej syn, który dzisiaj ma 25 lat, jest inżynierem już, a był takim malutkim, 6-7 miesięcy. I ona zawołała brata przełożonego, tak jak u was jest brat pastor. I jeszcze jeden brat z Kostrzynia przyjechał, żeby się pomodlić, bo temperatura straszna i nie wiadomo, co z tym dzieckiem będzie. Oni przyjechali się modlić i u mojej siostry w domu, na zachodzie kraju, myśmy tam u niej byli parę dni. I gdy oni się modlili, Pan Bóg uzdrowił tego młodego chłopca. On dzisiaj jest taki zdrowy. I przez brata Mariana Duch Święty powiedział do mojej siostry tak, w modlitwie, to było w modlitwie. Mówi Duch Święty do niej, żeby ona napisała do mnie list, tego nikt nie wiedział, to jest cud. Żeby ona napisała do mnie list, że tak mówi Pan, że u nich będzie rodzina. Moja siostra nie wie, o co chodzi. Jaka rodzina? O co tu chodzi? Ale ona, będąc posłuszna, boi się Boga i mówi, siadaj, pisz, że myśmy się modlili, Pan Bóg dotknął nas, my płakaliśmy, myśmy dziękowali Bogu, że mój Tomek został uzdrowiony i mój Duch Święty powiedział, żeby napisać tobie list, że u was będzie rodzina. A wtedy listy nie szły tak jak 5 dni, jak dzisiaj. Trzeba było czekać na list, wiecie, w tych czasach albo 2. I jak przyszedł, nieraz nie przychodziły. I myśmy ten list dostali, otworzyliśmy ten list i rozpłakaliśmy się i od razu na kolana, ja i moja żona. Zaczęliśmy dziękować Bogu. Panie, przecież to jest cud. My nikomu o tym żeśmy nie mówili. To jest cud. Gdzieś tam tysiące kilometrów, ktoś tam w jakimś gdzieś pod niemiecką granicą, kto o naszych problemach wiedział? Bracie, siostry, my służymy wielkiemu Bogu, który zna nasze myśli i wie, o czym jutro będziemy myśleć. On wszystko wie. W liście do Hebrajczyków mówi, że wszystko obnażone i gołe przed jego oczyma. I przed nim oddamy rachunek, jeżeli dobrze mówię. Sprawę, rachunek. I myśmy poszli na kolana i zaczęliśmy Bogu dziękować. Płakaliśmy, dziękowaliśmy Bogu, wiecie. I gdzieś za 3-4 miesiące moja żona zaszła w ciążę, urodziła się pierwsza córka i urodziło się 5. Bez lekarza, bez medycyny, bez tabletek. Myśmy tylko patrzyli do góry. I mówię, Boże, może już dosyć. Już chyba dosyć. Już nie chcieliśmy Boga gniewać, a Pan Bóg, chcieliście? Ja wam dałem. I widzieliście mojego syna, kto był w Czechosłowacji, ze mną był nasz syn jeden, to już drugi mój syn po mojej starszej córce. Także bracia i siostry, Bóg jest żywy. Bóg jest żywy. On słyszy nasze modlitwy. On chce wiedzieć o naszych problemach. On tak chce do nas się przybliżyć. Jak często przez te problemy życiowe, przez grzechy, ludzie oddalają się od Boga. I tylko bawią się w religii, a to jest takie zimne, to jest takie nieprzyjemne. Jak dobrze, gdy mamy społeczność z Jezusem Chrystusem i On odpowiada na nasze modlitwy. W Argentynie, świadectwo wam też powiem, to było w Argentynie, brat Bespało, który jest moim przyjacielem już wiele lat, i pastor tam w Argentynie, oni roznosili żywność. Tam jest dużo biednych ludzi. Brat Bespało jeździł tam latami. Rozwozili tam jedzenie dla wdów, dla sierot. On jak jechał, to zawsze wiózł ze sobą, wiecie, zbory dawały, kościoły dawały pieniądze. I on wiózł nieraz po 40, po 50 tysięcy przy sobie, żeby pomóc tam. I Bóg go oficie błogosławił. On zawsze miał czas dla wdów, dla sierot, dla biednych ludzi i tak dalej. I jak przyjedziesz do Argentyny, to tam jest gorący klimat. Tam jest gorący klimat. Tu grudzień, a tam pali słońce, że nie wiem co. I on te pieniądze tutaj schował, wszystkie, wiecie, i w Argentynie na lotnisku wysiada w takim zimowej kufalce, a ci po hiszpańsku mówią, co tobie, za gorąco? O. On nic nie odpowiedział, ale sobie pomyślał, powiedział, chłopcy, żebyście wiedzieli, jaki ten płaszcz gorący, to byście zaraz mnie na bok wzięli. O. I z pastorem zaszedł do jednej, tam malutka taka chatka stała, malutki domek, i była jedna chora siostra na raka. I ona wyschła w chorobie strasznie. Ona była wierząca, chrześcijanka, wyschła na raka. I pastor zaprowadził brata, poszli tam, przynieśli tam kaszę, ryż, fasole, i gdy zostawił za sobie jedzenie, pastor powiedział do tej siostry, jedz w imieniu Jezusa. Pomodlili się i poszli. To wszystko, co on powiedział. I brat mówi, za rok ja wracam do Argentyny, i pastor mówi do mnie, chodź, pójdziemy do tej chatki biednej. Chcę ci pokazać tą chorą siostrę. I brat mówi do mnie, że jak zobaczył tą siostrę, to ona była zdrowa i ja jej nie mogłem poznać. Ja jej poznać nie mogłem. Proste słowo, które powiedział brat, sługa Boży, jedz w imieniu Jezusa. I to wystarczyło. Bóg szanuje słowo swojego sługi. Chwała Bogu. Bóg szanuje słowo swojego sługi. To są fakty, o których ja wiem. Ja nie będę mówił, co ja nie wiem. A to, co ja wiem, ja mogę powiedzieć. Tam nikt rąk nie wkładał, tam nikt nie krzyczał, tam nikt nic. Po prostu proste słowo, jedz w imieniu Jezusa. I ona na pewno tak postąpiła, a Bóg zrobił swoją robotę. Bóg jest żywym Bogiem. Dla Niego nie ma nic niemożliwego. Dla Niego jest wszystko możliwe. Bóg szanuje słowo. U nas, u mnie w zborze, tam u naszym zborze jest jeden diakon w zborze, nazywa się Igor. Jego brat leżał w gorączce 40 stopni, tak, że jego rzucało już na wszystkie strony. On to opowiadał, osobiście ja słyszałem. I przyszedł jeden brat, aby ich odwiedzić i pyta się mamy, co z nim jest. Ona mówi, ja nie wiem, leży w gorączce. I ten brat wierzący podszedł do tego młodego człowieka, wyciągnął tylko ręce do niego i podniósł oczy gdzieś dal, nawet tych oczów nie zamykał. I krótko się pomodlił. Krótko się pomodlił. I póki siostra, mama przygotowała i zastawiła stół, bo tak w gościnnie ludzie są, postawiła stół, chłopiec stał i prosił, żeby dać mu jeść. Tak szybko. Bóg szanuje słowo swojego sługi. Także, kochani, to są głębokie rzeczy, które przybliżają nas do Boga i my się z tego cieszymy. Powstaje pytanie, dlaczego Bóg tak słucha człowieka? Albo może ktoś z nas powie, a dlaczego mnie nie wysłuchuje? A ja się tyle modlę o daną sprawę i mnie nie wysłuchuje. Ja bym chciał troszkę na ten temat powiedzieć. Dla wszystkich nas. I dla siebie też. Otwórzcie ze mną Księgę Jozuego. Księga Jozuego to jest w Starym Testamencie. To jest po Księdze Mojżesza. To był, gdy Mojżesz umarł, to był lider, którego Bóg postawił. I przeczytajmy sobie razem parę wierszy, dobrze? Ja nie będę, bo to jest długo czytania, dużo, ale ja... Dawajcie, przeczytamy od wiersza 12, 13 i 14. Trzy wiersze. Wtedy rozdział 10, przepraszam. Księga Jozuego, rozdział 10. I czytamy 12, 13, 14. Wtedy, a było to w dniu, kiedy Pan wydał Amorejczyków w ręce synów izraelskich, powiedział Jozue do Pana wobec Izraela. Słońce zatrzymaj się w Gibonie, a ty księżyców w dolinie Alajon. I zatrzymało się słońce i stanął księżyc, dopóki naród nie zemścił się na swoich nieprzyjaciołach. Czy nie jest to zapytane w księdze prawego? I zatrzymało się słońce w pośrodku nieba i nie pośpieszyło się do zachodu nieomal przez cały dzień. A takiego dnia jak ten nie było ani przedtem, ani potem, aby Pan wysłuchał głosu człowieka, gdyż Pan walczył za Izraela. Mąż Boży powiedział, słońce zatrzyma się i księżyc zatrzyma się w swoim miejscu. I tak się stało. Bóg szanuje słowo swojego sługi. Popatrzmy, co tam się stało. Ja bym chciał zwrócić jedną uwagę naszą, właśnie z tej księgi. Dlaczego Bóg wysłuchał tego człowieka w taki sposób? Wy wiecie, gdy czytacie tam rozdział prędzej, byli ludzie, którzy nazywali się Gibeonici. To byli ludzie nie z Izraela. I oni mieszkali bardzo, bardzo blisko. Gdy oni posłyszeli, co Bóg robił w Izraelu, jak te narody wszystkie drugie niszczył i jak z Egiptu wyprowadził, jak się morze rozdzieliło, oni się wystraszyli, powiedzieli, koniec nam, koniec nam. I oni bardzo chytrze postąpili. Oni słyszeli, co Bóg uczynił z Jerychonem, przepraszam, z Jerychem. Co Bóg uczynił z Aj. I oni się wystraszyli. I co oni zrobili? Oni wzięli stare worki na swoje osły. Oni wzięli stare popękane i połatane łagwie na wino. Zdarte i połatane sandały na nogi swoje. Zniszczone szaty na siebie i stary chleb. I przyjechali do Jozuego, powiedzieli, my jesteśmy z dalekiej krainy. Przyszliśmy, aby z wami zawrzeć pokój, bo słyszeliśmy, że Pan Bóg wasz jest wielki i my chcemy z wami uważać waszego Boga i nie chcemy przeciw nim nic. I ciekawa rzecz, że Bóg nic nie objawił w ten czas dla nich. I Jozue i starsi liderzy Izraela zawierają z nimi przymierze i dają przysięgę, że my was nie zniszczymy. Że my was nie zniszczymy. I gdy oni tą przysięgę zawarli na trzeci dzień czy czwarty, dowiedzieli się, że to byli tylko ich sąsiedzi. I jaki gniew ich napełnił. Jaki gniew. Oni byli gotowi jechać i pojechali i chcieli od razu wyrąbać ich wszystkich. Ale stała przysięga. Powiedzieli starsi, my nie możemy tego zrobić. My daliśmy słowo. Jozue mówi, my daliśmy słowo. My daliśmy słowo, którego złamać nie możemy. I kiedy pięć królów okrążyli tych Gebonitów, Bo oni powiedzieli, o, oni poszli w przymierze, oni poszli zjednać się z narodem izraelskim, musimy ich wyniszczyć. Zebrało się pięć królów, okrążyli Gibeonitów, a oni wołają do Izraela, ratuj nas. Wy jesteście z nami z przymierze związani, ratuj nas. I gdy Jozue wyjechał, aby zwalczyć z nimi, Pan powiedział, że ja dam zwycięstwo. Bóg powiedział, ja dam zwycięstwo. I gdy była gorąca walka, o którymśmy czytali, w środku tej walki brakowało dnia i brakowało czasu, żeby to skończyć. I mąż Boży mówi do słońca, zatrzymaj się i do księżyca, zatrzymaj się. I Bóg to czyni. Kto to może zrobić? Człowiek? Nigdy. Pan Bóg wysłuchał głos swojego sługi. Amen. Dlatego, kochani, tak ważne, żebyśmy służyli Bogu i byli wierni dla Niego. Czemu tak Bóg posłuchał Jozuego? Bo Jozue dotrzymał słowa i jeszcze jedna, on starał się o drugich. On dotrzymał słowa i starał się o nich. On trzymał słowo, które on dał. On mógł ich wytępić, on mógł wytępić. Powiedział, wyście okłamali, wyście oszukali, wyście naprawdę postąpili wiarołomnie i my musimy was, ale mąż Boży pamiętam na słowo, które on dał. I tu zamyka się sekret. Kochani moi, w tym jest lekcja dla każdego z nas. Jeżeli damy słowo, czy człowiekowi, czy Bogu, starajcie się go trzymać. Starajcie się go trzymać. Jak do mnie ludzie nieraz mówią często w zborze i poza zborem, ja zawsze im mówię, że ja na obietnicę jestem bardzo biedny. Bardzo biedny. Bo jak ja poobiecam, ja muszę to wypełnić. Rozumiecie? Jeżeli już coś obiecasz, Biblia mówi spełni, nie podwodź człowieka, a jak obiecasz, nie spełniasz, jest bardzo niedobrze. I ludzie nie lubią, i Bóg tego nie lubi. I Jozue był mężem słowa. I chcę, żebyście na coś zobaczyli, że tą obietnicę, którą dał Jozue, ktoś złamał. I Bóg na to popatrzał. Odkryjcie ze mną druga księga Samuelowa. Druga księga Samuelowa, 21 rozdział, gdzie to jest tutaj, zdaje się, tak. I z początku od razu zrozumiecie, o co chodzi. Czytamy od 1 do 3 wiersza. Druga księga Samuelowa, 21 rozdział, od 1 do 3. Za panowania Dawida nastał raz głód, który trwał 3 lata z rzędu. Dawid więc szukał wyroczni pańskiej lub porady pańskiej, a Pan rzekł, na Saulu i na jego domu ciąży wina przelewu krwi, dlatego że wytracił Gibeonitów. Słyszycie? Wtedy król wezwał Gibeonitów i zapytał ich, Gibeonici zaś nie pochodzą z synów izraelskich, ale z pozostałości po Amorejczykach. I chociaż synowie izraelscy zawarli z nimi przymierze potwierdzone przysięgą, Saul swej gorliwości o Izraela i Judem starał się ich wytępić. Otóż Dawid zapytał Gibeonitów, co mam dla was uczynić i czym was przejednać, abyście pobłogosławili dziedzictwo pańskie. Popatrzcie, jak Bóg się liczył z obietnicą ludzi. Tak zgrzeszył Saul, że trzeba było to błogosławieństwo zawrócić, żeby ci ludzie, którzy byli poszkodowani, oni powinni byli błogosławić Izrael. Inaczej to błogosławieństwo nie przyszło. I w tym rozdziale możecie potem sobie w domu przeczytać, co oni wymagali i Pan wrócił błogosławieństwo dla Izraela. Dlatego przyszedł głód, że słowo zostało złamane. I aby wróciła miłość i łaska Pana do Izraela, Dawid właśnie zapytał dla Gibeonitów, czym was przejednać, abyście błogosławili dziedzictwo pańskie. Kochani, to jest dla nas wielka nauczka. I Jozue dotrzymał słowa i to był mąż słowa. I Bóg policzył się z jego słowem. Saul złamał to słowo i przyszedł głód i bieda na Izrael. Dlatego bądźmy mężami, kobietami i mężczyznami słowa. Jeżeli coś mówimy, spełniajmy. Jeżeli nie możemy spełnić, nie obiecajmy. Bo Bóg na to wszystko patrzy. Bóg na to wszystko patrzy. Ze słów swoich będziesz osądzony i ze słów swoich będziesz usprawiedliwiony. Tak napisane. Dlatego nie pomylił się Pan Bóg w 15 psalmie. przekazuje nam przez swego sługa następujące słowo. 15 psalm i 4 wiersz. Tam się mówi, kto przebywać będzie na górze Twojej, kto będzie mieszkać na świętej górze Twojej. Ten, co żyje nienagannie, pełni prawdę, mówi prawdę w sercu swoim, nie obmawia językiem, nie cieni bliźniemu swego i nie znieważa sąsiada swego. I 4 wiersz. Sam czuje się wzgardzony i niegodny, a ci, którzy boją się Pana, choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmienia jej. Podkreślcie sobie to słowo. Jeżeli obiecałem ja i nawet na swoją szkodę, ja nie mogę to zmienić. Ja tego nie mogę uczynić. Dlatego ja zawsze mówię, jestem skąpy na obietnicę. Skąpy na obietnicę. Jeżeli już poobiecam, ja to muszę wypełnić. Bo Bóg na mnie patrzy. Już o ludziach się nie mówi, ale Bóg na mnie patrzy. I dlatego, kochani, bracia i siostry umiłowani, jak chcecie, żeby Bóg się liczył z waszym słowem, z waszą modlitwą, to musimy być ludźmi słowa i za tym słowem stać. Komu by to nie było, czy bratu, czy siostrze, czy komuś koleżankę, co by to nie było, żeby ludzie mogli powiedzieć, ta osoba jest osobą słowa, ja mogę jej wierzyć. Ona powiedziała, on powiedział, on to spełni. Ja wiem, bo to jest wierzący człowiek, bo to jest chrześcijanin. Ona jest chrześcijanka. Oni nie podwiodą. Oni są ludźmi słowa. I Bóg pobłogosławi was za to. I nie tylko będziecie mieć autorytet w ludziach, ale i u Boga. Jezus był mężem słowa. Apostołowie byli mężami słowa. I my mamy być ludźmi słowa. To bardzo ważne. Także jedną z przyczyn, dlaczego często ludzie cierpią i nie wysłuchuje Bóg modlitwy i cierpią porażkę? Oni zgubili to, co miał Jozue. On był mężem słowa. Jeżeli tak powiedział, on nie mógł to zmienić. 15 rozdział, 15 psalm, 4 wiersz. Choć on przysiągł na szkodę, on musiał to wypełnić. I Bóg policzył się z tym człowiekiem. I on wysłuchał modlitwę swojego sługi. I policzył się z jego słowami. I człowiek powiedział, słońce stań i księżyc zatrzymaj się. I tak się stało. Warto o tym pomyśleć, kochani. I ja właśnie na ten temat chciałem tu krótko się z wami podzielić. Są inne rzeczy, które mogą być przeszkodą, że Bóg nie wysłuchuje modlitwy człowieka. Choć ja to nie ująłem tutaj, ale mogłem tylko nadmienić. 9 rozdział, zdaje się, Ewangelii Jana, 30 czy 31 wiersz napisane, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, aby kto jego wolę czynił, tak? I chwalcą jego był, tego wysłuchuje. Także, kochani, jeżeli grzech chowa się w sercu dziecka Bożego czy chrześcijanina, Bóg nie może słyszeć tej modlitwy. Ten grzech musi być zabrany. Ten grzech musi być zabrany. Ja byłem świadkiem wielu takich spraw, jak Bóg sprawiał życie ludzi, jak ludzie wyznawali, jak ludzie płakali. Ja zauważam też dzisiaj, że oczy ludzi wyschły dzisiaj. Dzisiaj już mało kto płacze. Dzisiaj wszyscy chcą się śmiać? Dzisiaj wszyscy chcą się śmiać, być wesołymi. Ja też się chcę śmiać i wesołymi, ale nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest. Wiecie? I jeżeli Duch Święty dotyka naszego serca i przyprowadza nas pod krzyż Golgoty, jak często my płaczemy, jak często łzy idą z naszych ucz. I to nie jest nic nie w porządku, to jest w porządku. Są łzy radości i są łzy smutku. Może z was nigdy nikt nie płakał, ja nie wiem. Ja nie wiem. Ale gdy mnie Duch Święty dotyka, ja często płaczę. Ja często płaczę, kochani. Dlatego każdy z nas powinien mieć miejsce w domu uprzydzielone, czy to w pokoju, czy gdzieś na osobności, że my mamy społeczność z naszym Bogiem na każdy dzień. I gdy w naszej modlitwie Duch Święty dotyka naszego serca, ile razy łzy się leją, dlatego że Pan przemawia do naszego serca przez swoje słowo. My się skruszamy. My płaczemy przed Nim. Potem przychodzi radość. Jak to dobrze, gdy Duch Święty pracuje z nami. Dlatego, gdy stoi grzech w drodze naszej, na drodze naszej, Bóg nie może wysłuchać naszej modlitwy. I nie może przyjść odpowiedź. To jest też drugą przyczyną. Jak często ludzie się modlą i modlitwa idzie tylko do sufitu i z powrotem się wraca. Dlatego, że życie nie w porządku z Bogiem i tej modlitwy Bóg przyjąć nie może. Ale gdy człowiek upamiętuje się, wyznaje, prosi Boga o przebaczenie, czy bliźniego o przebaczenie, to jest przyjemne przed obliczem Bożym. Bóg to lubi, gdy my się uniżamy. Wiecie, że my jesteśmy ludzi, którzy mamy pomyłki. Ja mam pomyłki, Może wy nie macie, może wy jesteście, a też nie macie pomyłki. Ja mam. Może wy nie macie, ja nie wiem. Ale ja mam pomyłki. I ja te pomyłki sobie widzę. I ja przed Pana ich przynoszę. I nawet jeśli gdzieś pomylę, ja nawet kogoś jak przeproszę, wróg nieraz mówi, ty nie przepraszaj. Co ty byś przepraszał? Co ty byś przepraszał? Ty nie przepraszaj. Co ty byś się tak uniżał? Ludzie nie wiedzą i wróg zasłania oczy, diabeł zasłania ludziom oczy, że jak ty przeprosisz i powiesz braci, siostro, przebacz mi, bo ja nie miałem racji, czy nie miałem racji, czy źle postąpiłem, czy przebacz mi, że w tym naszym uniżeniu jest nasza wysokość, tylko wróg nam zakłada nasze oczy. On zamydla nasze oczy, żebyśmy tego nie zrobili. W naszym uniżeniu i gdy zobaczymy swoją postawę i naszą nieprawość i poprosimy u brata i siostry przebaczenia, to nas podnosi na wysokie miejsca. Tylko diabeł nie chce, żebyś to widział. Ja mam to w praktyce już. Także jest tylko jedna sytuacja taka, że ja nie będę prosił przebaczenia. Wiecie kiedy? Kto chce powiedzieć? Ja nie będę się wybaczał, nie będę prosił. Wtedy, kiedy nie jestem winny. Wtedy, kiedy ja nie zrobiłem danej rzeczy i ktoś mówi, ty coś musisz powiedzieć, ja tego nie zrobiłem. Wtedy ktoś mówi, wszystko jedno przeproś. Ja mówię, ja tego nigdy nie zrobię. Bo wtedy diabeł będzie gniazdo na mojej głowie ścielił. I wtedy powie, to znaczy ty winny, a ja tego nie zrobiłem. I wtedy się nie obronisz. Jak ja jestem niewinny, ja nie będę prosił przebaczenia, bo ja tego nie zrobiłem. A jeżeli ja jestem winny, a jeszcze Duch Święty potwierdza to w sercu moim, ja muszę się wybaczyć. Ja nie wiem, czy słyszeliście, jeden z moich usług chyba, może będzie gdzieś na kasecie, nie wiem, że my rodzimy się z sumieniem. Słyszeliście, tak? I ja dziękuję Bogu, że jest sumienie. Jak dobrze, jak ono jest czyste. Ono tobie powie, kiedy ty masz rację, a kiedy ty nie masz racji. Jak ono czyste. Jak ono niespalone, bo sumienie może być spalone. Zdaje się, ja o tym mówiłem, 7 stopni sumienia chyba w tej usłudze tam. Także ja dziękuję Bogu. Każdy z nas rodzi się z sumieniem. I sumienie pieniędzy nie bierze. Ono, jak ono czyste, ono powie, nie masz racji. Przeproś Boga. Przeproś brata. Nie masz racji. I dobrze tego sumienia posłuchać. Duch Święty ma kontakt z naszym sumieniem. I On nam mówi. I dzięki Bogu za to. Chwała Bogu za nasze sumienie, bracia i siostry. Chwała Bogu. To jest bardzo potrzebne. Dlatego, nie wiem, może Słowo Boże dotknęło się kogoś z was, ale chodzenie z Bogiem jest głęboka sprawa. To nie może być powierzchowne. To musi być od naszego serca. Ja też o tym często nie mówię, ale wam dzisiaj powiem, żebyście wiedzieli, nie, że jaki jestem taki jakiś duchowny, albo jakiś taki święty, nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Ale wasze życie, gdzie was nikt nie widzi, gdzie was nikt nie widzi, bracia, siostry, drodzy przyjaciele, gdzie was nikt nie widzi, ani mąż, ani żona, ani tata, ani mama, ani pastor, gdzie was nikt nie widzi, tam, gdzie nikt z wierzących was nie widzi i wy jesteście tam chrześcijaninami, jesteście tam wierzącymi i wiernymi Bogu, jesteście ugodni i przyjemni Bogu. Pomyślcie nad tym. Bo w kościele pokazać swoją twarz i przyjść do kościoła i się pokazać, tylko to letko każdemu zrobić, ale pokazać się tam, gdzie mnie nikt nie widzi, między tym światem grzesznym, ludźmi grzesznymi, pokazać się wierzącym chrześcijaninem, gdzie mnie nikt nie widzi, wtedy wiesz, że ugodzisz Bogu i jesteś przyjemnym przed obliczem Bożym. I wtedy Bóg wysłuchuje, jest na czym myśleć, jest na czym się zastanowić. Każdy z nas powinien mieć komórkę, czy pokój, czy miejsce do modlitwy. Miejsce do modlitwy. Eliasz, Elizeusz, mężowie Boży, drudzy mieli miejsce do modlitwy. Jezus miał miejsce dla modlitwy. Jezus szedł na górę, On przebywał na modlitwie. Każdy z nas ma mieć jakiś pokój, jakieś miejsce. Ja u siebie w domu też mam takie miejsce. I najlepiej lubię, jak nikogo nie ma w domu, jak ja jestem sam, nikogo nie ma. Żona w pracy, dzieci w szkole, czy w pracy. Ja mam te miejsce, gdzie ja skłaniam swoje kolana. I taki robię się malusieńki, malusieńki. I tam szukam oblicza Bożego. I proszę o Bożą mądrość. I proszę o Boże prowadzenie. I proszę o Bożą wiedzę. I gdy otwieram Pismo Święte, czytam w domu, przed tym, niż otwieram, proszę, Panie, niechaj Duch Święty odkryje mój rozum, żebym ja nie latał swoimi myślami, ale żeby to Słowo było dla mnie odkryte od Ciebie, żebym ja go rozumiał prawidłowo. Te prowadzenie jest nam potrzebne. Chodzenie z Panem. I wtedy Bóg szanuje słowo swojego sługi. Dlatego ta lekcja, czy ten wykład, czy ta usługa, ja wierzę, że posłuszy nam wszystkim do tego, że Panie, jak ja mogę być takim sługą, żebyś Ty posłyszał moją modlitwę? Czy Wy wierzycie, że Bóg odpowiada na nasze modlitwy? Czy nie? Odpowiada?
Ja myślę, że tak.
On powinien odpowiadać. To znaczy, ja chciałbym powiedzieć, że Bóg nieraz odpowiada na nasze modlitwy przez sytuację. Modlimy się o daną sprawę. Bóg składa tak sytuację, czy mieni ludzi, czy zależy o co się modlimy. I przychodzi odpowiedź dla nas od Boga. Przychodzi odpowiedź. Sytuacja się zmienia. Na przykład są ludzie, co się modlą za swojego brata, żeby on uwierzył, bo serce zakamieniałe, czy tam pijak, czy przeklina, czy mama, czy tata niewierzący, czy dzieci niewierzące. Ludzie modlą się, poszczą, płaczą i przychodzi czas, Bóg wysłuchuje modlitwę i Duch Święty otwiera te serce swoim kluczem i ci ludzie przychodzą do Boga. Ja takich sytuacji dużo znam. Ci ludzie przychodzą do Boga. Oddają swoje serce Chrystusowi i stają się sługami, służebnicami Bożymi i służą Bogu. To jest nie nasza zasługa, nie kaznodziei zasługa, to jest zasługa Syna Bożego i praca Ducha Świętego. Możecie powiedzieć amen na to? To jest praca Boża. Ilu z was dzisiaj ma tutaj rodziny, braci, sióstr, znajomych, że was nie rozumią? Co wy za ludzie? Podnieście wasze ręce. Widzicie, no są tacy ludzie. Są. I jest odpowiedź na to. Ja wam chcę zostawić dziś tę odpowiedź z wami. Miejcie miejsce w swoim domu, gdzie możecie spotkać się z Panem i wylać swoje serce przed Nim. I módlcie się. I chcę jeszcze jedno powiedzieć, że znam sytuacje takie, że ludzie się modlili i długo się modlili. I nawet za swego życia oni nie zobaczyli rezultatu. I gdy oni odeszli w wieczność, modlitwy ojca czy matki przyszły na pamięć przed oblicze Boże. I ci ludzie przyszli do Boga. Ja znam takie sytuacje. Jeden brat u nas z Bożą był dyrektorem fabryki elektronicznej i jego mama była już wdową i mówiła: synu, uwierz, ale on mówi, nie chciał Bogu słyszeć. Ja mam posadę, ja jestem inteligentny człowiek i ożenił się z kobietą, którą chciał. Wyjechali z tej wioski i nie chcieli, żeby mama o Bogu mówiła. Ja mam posadę, na co mi mam odpowiedzieć? On zatkał uszy na wszystko, a wdowa skłaniała kolana i wylała łzy przed obliczem Bożym i prosiła, żeby Syn przyszedł do poznania zbawienia i Syna Bożego jako Zbawiciela swojego. I ten dyrektor elektronicznej fabryki, on to opowiadał u nas w kościele. I mówi, ja nie chciałem słuchać, co mi ta mama mówiła. Ja przede mną szeroka droga, ja ożeniłem się, ja mam dobrą pracę, mi nic nie potrzeba więcej, pojechał. I pewnego dnia on dostał telegram, że mama umarła, wdowa stara. On jechał daleko, żeby przyjechać na pogrzeb. I na pogrzebie Pan dotknął jego serce łaską Ducha Świętego. I on dzisiaj jest wierzący. I on dzisiaj świadczy, on dzisiaj płacze. Mówi, ja tak bym chciał, żeby moja mama wiedziała, że moje serce ja oddałem Chrystusowi. Widzicie, co robi modlitwa? Wierzycie w to? My nieraz modlimy się, Panie, Ty musisz zaraz to zrobić. Kto komu będzie dyktował? Ale modlić się trzeba. Bóg ma swój czas na wszystko. Ma swój czas na wszystko. I gdy on przyjechał do nas, jego żona była niewierząca. Ona, nie wiem, jakaś prawosławna, czy co ona była, ale przychodził z nią do zboru. I pewnego wieczoru, ja pamiętam, ja wtedy usługiwałem, jeszcze byliśmy w starym kościele, tego nowego nie mieliśmy wybudowanego. I usłyszałem się, i tak mi się było na serce, czuję, że Duch Święty kładzie, żeby na wieczorowym nabożeństwie zrobić przyzyw, że kto chce oddać serce Bogu, żebyście wyszli do przodu. I czuję taka atmosfera, tak Duch Święty napełnił. Ludzie się modlą, płaczą, modlą się. Ja mówię, kto by chciał oddać serce Bogu? A było pełno ludzi, nie można było wyjść. W ławkach zabite z tej i z tej strony. I ona siedziała przed ostatniej ławce, ta jego żona. A on tu gdzieś siedzi. On zawsze płakał na nabożeństwie i czekał, kiedy ta żona odda serce Bogu. Wiecie, ja takiego czegoś nie wiedziałem. Jak ją Duch Święty się dotknął, to ona nie mogła wyjść, to ona krokami przez ławkę. I do przejścia i krokodylowe łzy się leją. Leją się łzy, płacze kobieta. Leci, jak padła na dół, ręce podniosła i krzyczała, żeby Pan ją zbawił. I Bóg ją zbawił. Jest czas, kiedy Duch Święty dotyka się naszego serca. I oni dzisiaj oboje służą Bogu. Oboje służą Bogu. To jest praca Ducha Świętego. Było jeszcze jedno małżeństwo. U nas też wiele takich przypadków było, że ja mówię, Panie, ja chcę, żeby oni byli zbawieni. I ta młodzi ludzie, on był z wierzącego domu, ale żył po świecku. A ona była jakaś komunistka, czy kto wie, co ona była. I pewnego dnia, ja już nie mogę siedzieć tak z przodu, ja przyszedłem do domu i zacząłem płakać. I mówię, Boże, ja już dłużej nie mogę. Ja chcę, żebyś Ty dla mnie tę duszę dał. Ja chcę, żebyś Ty dla mnie tę duszę dał. Ja tak zacząłem płakać. Ja wiem, że ja się modliłem według woli Bożej. Chcę Was pytać, czy wola Boża jest, żeby Bóg zbawiał ludzi? Jak się modlimy, żeby Bóg zbawił ludzi, to jest wola Boża? Amen? A napisane, jak się modlimy według woli Bożej, to co? On słyszy nas, prawda? I ten wieczór był wieczór tych ludzi. Ja też nie wiedziałem, ale przyszłem i tak mi ściska serce i mówię, Panie, ja wiem, że oni dzisiaj będą Twoi. I ten wieczór oni się oddali Bogu. Dzisiaj obydwoje wierzący, mają troje dzieci czy czworo, już nie pamiętam. I są fajni wierzący ludzie. Wiecie, za duszę trzeba się modlić. Za ludzi trzeba się modlić, żeby Pan odkrył im serce, żeby rodziny były szczęśliwe. Jak ja z ludźmi rozmawiam nieraz, bo z nami majora miasta i tam i w policji, i to ludzie mnie w mieście znają i tak dalej. Za ludzi trzeba się modlić. Trzeba położyć jakąś ofiarę. Jakąś modlitwę trzeba położyć. I gdy my się modlimy, Pan Bóg robi swoją pracę. I On będzie zbawiał serca. On będzie to czynił. Bo to jest wola Boża, żeby ludzie przychodzili do poznania prawdy. Bóg słyszy modlitwę swojego sługi. Jeżeli jesteś Bożym sługą i w życiu Twoim coś jest nie w porządku, trzeba postawić wszystko na swoje miejsce, według Bożego Słowa. Wszystko na swoje miejsce. Wyrównać swoje życie. Wiecie, w angielskim języku jest słowo restitution. Jeżeli jestem komuś dłużny, ja to muszę oddać. Zacheusz, prawda? Jeżeli komuś coś ukradłem, ja muszę to oddać. Jeżeli ja kogoś okłamałem, ja powinienem to wyprostować. Jeżeli nie wyznać przed tym człowiekiem, to więcej tego nie robić. Ja muszę żyć jak dziecko Boże. Ja muszę żyć jak dziecko Boże. Żeby Bóg słyszał moją modlitwę, ja muszę żyć tak, jak On chce. I wtedy będą rezultaty w naszym życiu. Może komuś się to nie wkłada, ale drodzy, to nie jest zabawka. Bóg jest Bogiem świętym. Brat się modlił, przełożony. Czy On jest święty i bądźcie świętymi tak, jak ja jestem święty. Wiecie? Ja nieraz usługuję na temat etyki chrześcijańskiej. I może nie wszystkim się to nawet podoba, ale bracia i siostry, żadnego kłamstwa w życiu naszym być nie może. Oszukiwać państwo, oszukiwać bliźniego, oszukiwać rząd, kraść stąd, kraść tamtąd, mówić nieprawdę i tak dalej. I przychodzić i ręce podnosić. Komu ta modlitwa potrzebna? Komu? Rozumiemy, co ja mówię? Ja nie wiem, dlaczego ja mówię, ale ja to mówię dzisiaj u was. Jak służyć Bogu? Dawajcie, będziemy Go służyć tak, jak Jemu się to podoba. I jeszcze jedno wam powiem. Jak staniecie na prawdziwej drodze do Królestwa Bożego, będziecie mieć wiele przeciwników. Będą ludzie, co was nie zrozumią. W tym świecie wasi sąsiedzi, wasi przyjaciele, wasze żony, wasi mężowie, wasze dzieci was nie zrozumie. Stańcie tylko na drodze do Królestwa, stańcie jak należy. Całe piekło powstanie przeciw was. Pamiętajcie. A jak będziecie takimi sobie letnimi, tego pijaka, co leży tam w rowie, albo tego cudzołożnika, co tamtego, albo tą prostytutkę, co by nie było, ich nikt nie czepia. Wszystko w porządku. Pospowiadał się człowiek u księdza, poszedł z powrotem, to samo robi. Ich nikt nie rusza. Wyrzec się samego siebie i weź krzyż na ślady Chrystusa i żyj święcie, jakiemu potrzeba. Całe piekło powstanie przeciw was. Wtedy będziecie wiedzieć, że jesteście na prawdziwej drodze. I nie bójcie się, bo większy jest was, niż ten, który jest na tym świecie. Amen. Dlatego, kochani, niech was Bóg błogosławi. Ja będę tym zakończał. Może potem jakieś, po nabożeństwie, jakieś pytania będą. Ja mogę coś może wam odpowiedzieć czy powiedzieć. Ale jeżeli Słowo Boże dotknęło kogoś z was i zobaczyliście siebie w świetle danego Słowa, to jest dzisiaj ten czas, aby powiedzieć, Panie, ja chcę być prawdziwym dzieckiem Twoim. Ja chcę, aby światło było koło mnie. Ja chcę, żeby ludzie z tego świata widzieli, że ja jestem dzieckiem Twoim. Są granice, których my nie możemy przejść. Po prostu nie możemy. Jesteśmy normalnymi ludźmi, ale nie możemy. Ja też był taki czas, że pracowałem na dość ważnych stanowiskach w niektórych przedsiębiorstwach, nawet tam. I dyrektorzy, i prezydenci tam znali mnie. Oni wiedzieli, że jestem wierzącym człowiekiem. Ja miałem ważną pracę, ale była linia, której ja nie mogłem przekroczyć. Ja powiedziałem, koledzy, wybaczcie, ale ja nie mogę. Ja muszę jechać do domu. Ja mam żonę i dzieci, które na mnie czekają. Wy sobie jedźcie, róbcie co chcecie, a ja muszę jechać. Nie bójcie się stać w imię Pańskie i stać za tym, co jest prawidłowe. Nie wstydźcie się też. Stójcie za tym, co jest prawidłowe. I Bóg nie powstydzi się was. Amen.